poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. W Księdze Rodzaju w 16 rozdziale od 1 wersetu czytamy: A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram z rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: Krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: Wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje tak, iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz i Beret. A Abraham miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Sięgamy dziś, Boże, do odległej historii, trudnej dla nas, współczesnych. Pomóż nam odnaleźć to ziarno Twego słowa i wskazania, które chcesz położyć nam na sercach naszych. Pomóż nam wydobyć z tego słowa, tej historii, to, co ponadczasowe i ważne w każdej szerokości geograficznej, w tym świecie, Twoim świecie. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, szokująca historia, kiedy czytamy ją wprost. I myślę, że ktoś, kto nie zna tej historii, słyszy jej po raz pierwszy, może stawiać sobie pytanie, dlaczego w Kościele chrześcijańskim w sercu Warszawy czytamy historię, która trąci skandalem. Bo słyszymy o tym, że Abram nie mogą mieć dzieci ze swoją żoną Saraj. Posłuchał swojej żony Saraj i przyjął do swojego łoża niewolnicę egipską Hagar, z którą współżył i z którą miał syna. Spróbujmy prześledzić tę historię jeszcze raz, krok po kroku, ale nie z perspektywy współczesności, lecz uwzględniając ówczesną obyczajowość wśród Hebrajczyków i na całym Wschodzie. Zwróćmy też uwagę, że używam imienia Abram, a nie Abraham. I używam imienia Saraj, a nie Sara. Dlaczego? Powiem na końcu. Kiedyś wspominałem już, że brak potomstwa w tamtym czasie stawiało mężczyznę w trudnej sytuacji, bowiem mężczyzna, który nie miał potomstwa, był postrzegany jako człowiek bez przyszłości. Przyszłość zapewniało potomstwo. Brak potomstwa oznaczało koniec tego, który żył. Kobieta, która nie mogła dać potomstwa swojemu mężowi, była postrzegana jako ta, która okryła się hańbą z powodu braku potomstwa. Była postrzegana źle, mówiąc delikatnie. Była napiętnowana, często w rodzinie wykluczona, ale i w swoim otoczeniu była postrzegana jako niewartościowa kobieta. To musiało boleć. Wymyślono jednak w tamtym czasie zwyczaj, który może nas współcześnie szokować, ale był praktykowany także w środowisku Abrama. Otóż kobieta, która wychodziła za mąż, wnosiła do małżeństwa swój majątek, część swojego majątku przekazanego przez ojca, wraz, uwaga, ze służbą. Jeśli to byli niewolnicy, także niewolnikami. Przy czym mąż nie mógł sięgać po nikogo z niewolników. Rządziła i zarządzała tą częścią majątku żona. To świadczy o mocnej pozycji kobiety w małżeństwie. Kiedy więc dzisiaj czytamy konkretnie o Hagar, to musimy sobie uświadomić, że była ona służącą i niewolnicą Saraj, ale Abram nie mógł jej tknąć. Wyłącznie za przyzwoleniem Saraj. To samo dotyczyło niewolników męża, w tym przypadku Abrama. Wszyscy mieli w tej historii dobre intencje. Saraj chciała przerwać trudną sytuację, zdjąć z siebie hańbę i uszczęśliwić swojego męża poprzez darowanie mu potomstwa. Abram był gotów przyjąć każde rozwiązanie, które będzie dobre, czyli zdejmie hańbę z Saraj, pozwoli jej mieć dziecko, a on stanie się człowiekiem z przyszłością. Też miał dobre intencje. A Hagar? Hagar rozumiała swoją rolę i postanowiła dobrze wypełnić swoją rolę. Jaką? Była gotowa urodzić dziecko dla swojej pani Saraj i Abrama. Był wówczas zwyczaj, że jeśli mąż współżył z niewolnicą czy służącą, która miała wzbudzić potomstwo panu domu i pani domu, po zajściu w ciążę rodziła, kiedy przyszedł czas porodu, rodziła, jak mówiono, na kolanach swojej pani. W taki sposób, by dziecko, które się zrodziło, było postrzegane jako wychodzące z łona pani, a nie służącej czy niewolnicy. W ten sposób urodzone dziecko było postrzegane jako dziecko i potomstwo pana domu i pani domu, czyli Abrama i Saraj. Skomplikowane? Dziwne. Taka była obyczajowość. Taki był zwyczaj. Wszystko wydawało się pójdzie dobrą drogą. Jest w tej historii jednak coś, o czym też powinniśmy wiedzieć. Wcześniej, zanim Saraj wpadła na pomysł, by wzbudzić potomstwo wedle zwyczaju ówcześnie panującego, jej mąż Abram otrzymał obietnicę od Boga, że Bóg wzbudzi mu potomstwo liczne. Ale czas mijał, a Bóg swojej obietnicy nie wypełniał. Cóż więc postanawiają Abram, Saraj? Postanawiają działać, w cudzysłowie, pomóc Panu Bogu, by spełniła się obietnica. Siostry i bracia, sprawy jednak zaczynają się komplikować. Dobre pomysły, nawet najlepsze, realizowane przez niedoskonałego człowieka, nie zawsze kończą się dobrze. Tak było również w tym przypadku. Hagar poczuła się silna. Okazuje się, że była silną kobietą. Nie pozwoliła się z naszej współczesnej perspektywy wykorzystać. Spełnić tylko swoją rolę służącej niewolnicy. Chciała być w tym związku kimś więcej, docenioną, postrzeganą podmiotowo, powiedzielibyśmy współczesnym językiem. W odczuciu Saraj, jej pani, Hagar wynosiła się i zasłużyła na karę. Jak słyszeliśmy, prosiła swego męża Saraj, by ukarał niewolnicę. A cóż robi Abram? Pamiętamy, patriarcha, mężczyzna, wielki człowiek. Postanowił nie wtrącać się pomiędzy kobiety. Niech załatwią same swój spór. Ciekawe jest sformułowanie, którego używa Saraj. Mianowicie Saraj mówi: niech Pan będzie sędzią pomiędzy Tobą i mną. Znowu musimy w swoim myśleniu wrócić do myślenia i tradycji Starego Testamentu i uświadomić sobie, że wezwanie Pana jako sędziego to oznaczało położenie sprawy swojej przed Bogiem, niech On rozsądzi. Niech On uporządkuje tę sytuację. Zwracam na to uwagę, bo to akurat jest bardzo współczesne również. Człowiek czyni, czasem narozrabia, a kto ma porządkować? Najwyższy. Niech uporządkuje wszystko Bóg. Przysłowie mawia, jak trwoga, to do Boga. Jak coś wymyka się z naszych rąk, nie potrafimy tego uporządkować, pomóż, Panie Boże. Bóg milczał. Więc Saraj wzięła sprawy w swoje ręce. Postanowiła odegrać się na swojej niewolnicy. Skądinąd miała prawo zarządzać domem także niewolnicą egipską Hagar. Ale Hagar okazała się odwagą, wykazała się odwagą, siłą, uciekła. Nie pozwoliła się upokorzyć. Znalazła się na pustyni. I tutaj kolejny ważny moment w tej historii. Siła człowieka i życie w wolności. Przeciwstawienie się czemuś, co ma człowieka poniżyć, upokorzyć, ma swoją cenę. Pustynia, o której czytamy w dzisiejszym tekście, to pewien obraz ceny, którą płaci Hagar za swoją odważną postawę wolności, sprzeciwu. Uważa, że nawet ją, a przede wszystkim dziecko, które nosi w łonie, nie wolno upokarzać, nawet jeśli jest niewolnicą. To piękna i ważna myśl. I ponadczasowa. Jeśli ktoś chce żyć w tym świecie w wolności, chce być niezależny, chce bronić słuszności swojej sprawy, czegoś, co dobre, to piękna postawa, ale pamiętajcie, ona zawsze ma swoją cenę. I decydując się na taką drogę, do czego zachęcam i was, i siebie, nie narzekajmy, że musimy płacić cenę za wolność, za siłę, którą wykazujemy, za bronienie słusznej sprawy. Słuchaliśmy dzisiaj lekcji z listu Piotra o przykładzie, który pozostawił Chrystus. Chrystus stanął w tym świecie jako Pan, który jest wolny, który broni słusznej sprawy, który okazuje siłę, ale nie przemoc, ale siłę słusznej sprawy, siłę argumentu i płaci cenę. Umiłowani w Panu, gdzie w tym jest Bóg? Bóg nie stawia się na wezwanie Saraj i Abrama. Zwróćmy uwagę, że w tej historii Bóg pojawia się przy kim? Hagar. Na pustyni. Tam, gdzie ona cierpi z powodu swojej samotności, zagrożenia dla siebie i swojego dziecka, skrzywdzona, tam Bóg staje przy niej. Jest sędzią. A wedle rozumienia Starego Testamentu, to, że Bóg jest sędzią, to oznacza, że On zawsze staje po stronie skrzywdzonej osoby. I Bóg przemawia. Staje przy Hagar. Tam na pustyni. Broni jej. Stawia jej jednak pytania. Dwa. Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Zauważyliście, że Hagar odpowiedziała na jedno pytanie. Skąd przychodzi? Ale nie odpowiedziała na pytanie, dokąd zdąża. Myślę, że rozumiemy. Nie miała pojęcia, dokąd zdąża. W swojej sytuacji wolności, niezależności, płacąc cenę, nie miała wyobrażenia, co dalej się stanie, jaką drogą dalej ma pójść. I w tej całej historii, zauważmy, są ważne dwa imiona, które się pojawiają. Ismael i miejsce, które stało się miejscem ocalenia dla Hagar. Ismael, dosłownie przetłumaczony, oznacza Pan słucha. Pan słucha. A źródło, które tam stało się miejscem ocalenia. Dla Hagar zostało nazwane źródłem życia, miejscem, w którym Pan mnie widzi. To nie są przypadki, siostry i bracia, że pojawiają się te nazwy w naszym tekście. Ludzie starożytności upamiętniali ważne wydarzenia w swoim życiu poprzez nazywanie ich. Miejsca, które były związane z ich historią, upamiętniali dla następnych pokoleń poprzez nazywanie ich. I to było piękne. Bowiem każdy, kto w przyszłości stanął na tym miejscu albo wspomniał istnienie, kto nazwał coś, wspominał całą jego historię i odnajdywał w tej historii przesłanie, pewien testament, który człowiek pozostawił poprzez swoje życie. Myślę sobie, że dobrze byłoby wrócić do takiej tradycji i nazywać w swoim życiu to, co się dzieje. To ważne, bo nazywanie jest zwieńczeniem pewnego procesu myślenia, pewnej analizy i zwieńczeniem jako zakończeniem czegoś istotnego, ważnego w życiu. Hagar nie wie, dokąd pójdzie. Hagar w pierwszym momencie nie wie, co się dzieje, ale wie, że Pan ją usłyszał i wie, że Pan ją widzi. I ten testament, to przesłanie przekazuje swojemu synowi, ale też to przesłanie ma zabrać ze sobą i, uwaga, wrócić do domu Abrama i Saraj. I tam w swojej wolności, w swojej niezależności, tam wracając do być może zagniewanego Abrama i Saraj, ma im powiedzieć: Pan mnie widzi, Pan mnie usłyszał. Ten sędzia, którego wzywaliście, by rozsądził sprawę pomiędzy wami, on mnie jako skrzywdzoną wziął w obronę. To stawiało wszystko w nowej sytuacji. Abram, choć popełniał błędy, nie można mu odmówić tego, że był bogobojny. Saraj, choć była nieraz trudną kobietą i władczą, także w stosunku do Abrama, potrafiła się ukorzyć przed Panem. I tym razem musiała słuchać Pana, który przemówił przez niewolnicę. Bóg przemówił przez niewolnicę, a Abram i Saraj musieli słuchać. Kończę, ale zachęcam was, żebyście spojrzeli, co się dzieje później. Zasygnalizuję tylko. I spełni obietnicę. Dlaczego mówię o Abramie i Saraj, a nie o Abrahamie i o Sarze? Otóż potem czytamy w 17 rozdziale o zawarciu przymierza pomiędzy Bogiem a Abrahamem. I wtedy Bóg zmienia jego imię Abram na Abraham. Zaś imię Saraj zmienia na imię Sara. Cóż tym nadzwyczajnego, zapytacie? Wszystko się zmienia. W starożytności bowiem zmiana czyjegoś imienia na nowe zawsze pokazywała, że ten, kto zmienia imię, jest w pozycji wyższej i bardziej znaczącej. Pan więc stanął w życiu Abrama i Saraj, zmienił ich imię i tym samym pokazał im: ja jestem Panem, wy moimi sługami. Ale jednocześnie zmiana imienia oznaczała, że Pan wchodzi w przymierze z Abrahamem już i z Sarą i bierze ich w swoją opiekę, otacza ich swoim przymierzem. To był nowy początek. Siostry i bracia, słuchamy dzisiaj historii o niewoli, o przemocy, o innych obyczajach, innej kulturze, ale słuchamy także historii o tym, jak Bóg użył niewolnicy. I to, co było i mieściło się w kategoriach tamtej kultury i obyczaju, choć było trudne i krzywdzące, Bóg zmienił w dobro. Miłosierny, łaskawy jest Bóg. Staje po stronie skrzywdzonych. Ważne, by także współcześnie rządzący, panujący, władający, mający dobre pomysły i dobre intencje, uświadomili sobie, że Bóg nie zapomniał. Bóg nie jest ślepy. Słyszy. Widzi. Staje po stronie skrzywdzonych. Ale też, i to trzeba powiedzieć, zmienia, może zmienić rządzących i panujących w swoje sługi i służebnice, tak jak zmienił Abrahama w Abrahama i Saraj w Sarę. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.